Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest doktor habilitowana Magdalena Bełdowska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, przewodnicząca sekcji chemii morza Komitetu Badań Morza PAN, a rozmawia Bartosz Stracewski.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Proszę powiedzieć, zaczynamy naszą rozmowę w środku wakacji, tak naprawdę w środku sezonu kąpielowego, w momencie, w którym bardzo wielu turystów przyjechało nad Bałtyk, przyjechało do Gdyni, do Gdańska, do Sopotu, no i chcą się wykąpać w morzu. I może to brzmi śmiesznie, ale przychodząc nad Bałtyk, szczególnie na plażę w Sopocie, zaskakiwani są najpierw zapachem, a potem widokiem glonów pływających w wodzie, znajdujących się na plaży. Turyści narzekają na to, że nie tego się spodziewali po wizycie w Sopocie, spodziewali się bardziej takiego widoku z pocztówki, białego piasku, czystej wody i sielanki, i mówią wprost, że zapach, wygląd i konsystencja tej sopockiej borowiny, jak to określają czasami, jest daleka od tego, co spodziewali się zastać na plaży. Czy to jest normalne?
No właśnie, paradoksalnie to jest naturalne zjawisko, ponieważ te glony, które występują w Bałtyku, to są naturalne organizmy, które tam egzystują, które żyją. I tak naprawdę to jest oznaka tego, że poprawia się jakość wody, ponieważ te glony się pojawiają. Były lata, pod koniec właśnie XX wieku, był taki okres, że właśnie glonów nie było, makroglonów nie było, że one po prostu wyginęły, wymarły z powodu również zanieczyszczeń, czy braku tlenu, obecności siarkowodoru. Więc to, że one się tam pojawiają, to jest tak najbardziej optymistyczne, zwłaszcza, że jak sama widziałam na własne oczy, pojawił tam się morszczyn, który jest właśnie takim gatunkiem makroglonu, który wyjątkowo lubi czystą wodę, dobrą jakość wody, więc to, że on się pojawia, wraca właśnie do wód basenu gdańskiego, Zatoki Gdańskiej, to jest bardzo pozytywne i optymistyczne.
Przed wejściem do studia rozmawialiśmy i mówiła pani, że jak pani była jeszcze studentką, to uczono panią wówczas na uczelni, że morszczyn w tej naszej części Bałtyku wyginął.
Tak. A właśnie teraz się znowu pojawia, co bardzo cieszy właśnie biologów morza, bo już też wcześniej były takie prowadzone obserwacje w Zatoce Puckiej nawet. Najpierw były prowadzone obserwacje, że pojawia się morszczyn, nad otwartym Bałtykiem, no ale tu mówiono to, a pewnie z głębszych obszarów Bałtyku, tego czystszego. Ale to, że już obserwujemy tego morszczyna właśnie w Zatoce Gdańskiej, no to jak najbardziej może nas napawać optymizmem, że ta jakość wody na tyle się poprawiła, że nawet morszczyn się pojawia.
No wie pani, ale trudno przekonać jest do tego turystę z Małopolski, ze Śląska, z Lubelszczyzny, który często pierwszy raz przyjechał nad Bałtyk, i dla niego takie doświadczenie może w takim mało profesjonalnym podejściu, wynikającym być może z braku wiedzy, może oznaczać coś zupełnie innego. I rzeczywiście pojawiają się na plaży obawy i spływają do sanepidu zgłoszenia od osób, które obawiają się kąpieli w czymś takim, obawiają się o swoje zdrowie, mówią wprost, no to śmierdzi, to jest brzydkie, ja do tego nie wejdę.
No na pewno te makroglony obumierają, gniją, co powoduje nieprzyjemny zapach. Jednakże, to jest naturalny element Bałtyku. Nie jest to toksyczne, tak? Nie jest to na pewno niebezpieczne, nie grozi to, żadną chorobą, zatruciem. Nie, z tej perspektywy nie mamy się co obawiać. To jest naturalny element środowiska.
Sopocka borowina może mieć jakieś własności lecznicze w takim razie. No skoro to dobrze, że te glony się pojawiają, no to znaczyłoby, że chyba kąpiel w tym też nie jest niebezpieczna.
Tak.
Choć w 2001 roku kilka plaż nad Bałtykiem zostało zamkniętych w Niemczech. Właśnie z powodu zakwitu glonów, i naukowcy wówczas ostrzegali turystów, żeby w wodzie się nie kąpali takiej, która ma albo zmieniony kolor, albo zmieniony zapach.
Ja to podejrzewam, że to chodziło raczej o zakwit fitoplanktonu, czyli tych mikroglonów. I faktycznie też dobrze wiemy, że zakwit sinic może też być toksyczny i też wtedy zamykamy plażę. Natomiast makroglony nie są toksyczne. Więc tutaj nie mamy się co obawiać. Czy one mają właściwości lecznicze? Tak, są wykorzystywane makroglony przecież i w medycynie, i w kosmetologii, także jak najbardziej można makroglony też, czy jako suplement diety, jako pasza dla zwierząt, tak, też w ten sposób są wykorzystywane makroglony.
Czyli można powiedzieć, że z punktu widzenia naukowca, biologa morza, to dobrze, że te glony się na plaży pojawiają, bo to oznacza, że Bałtyk się czyści.
Tak, jak najbardziej. I tu właśnie też chciałam właśnie może o jednej rzeczy opowiedzieć, bo zwróćmy uwagę, że te makroglony, które się tak intensywnie namnażają, rosną, pojawiają się, no to one akumulują w swoich tkankach substancje chemiczne. Oczywiście chcą tylko te odżywcze, żeby się rozwijać. Jednakże nie umieją robić tego wybiórczo i akumulują również substancje toksyczne, no które też są w Zatoce Gdańskiej, czy w wodach Zatoki Gdańskiej, czy również w osadach. Więc te glony, które tam się rozwijają, to one tak naprawdę też filtrują w sposób naturalny, ale bardzo efektywny, wody Zatoki Gdańskiej i osady. I w momencie
czyli
właśnie...
to, że zarządca kąpieliska w Sopocie zbiera te glony z plaży, to bardzo dobrze, no bo właśnie zabiera dodatkowo zanieczyszczenia.
Właśnie. Tak, i to właśnie badania robiliśmy w ramach projektu Kontrakt, który kilka miesięcy temu się skończył, to był projekt Interreg dofinansowany właśnie z Unii Europejskiej. I tam właśnie fajnie to udowodniliśmy, że w momencie, kiedy te glony, w których są zaakumulowane i substancje odżywcze, czyli te azotany i fosforany, ale również toksyczne, tak jak toksyczne metale czy fenole, to gdy je zostawiamy na plaży, to te substancje chemiczne, te zanieczyszczenia, czy nawet te azotany i fosforany z powrotem trafiają do Zatoki Gdańskiej, czyli trafiają do obiegu, trafiają do wody i w konsekwencji, jak są zjadane przez organizmy inne, no to trafiają do sieci troficznej, czyli do łańcucha pokarmowego. A na szczycie tego łańcucha pokarmowego jesteśmy my, ludzie, człowiek, turyści również.
Czyli w takim przypadku rybka nad Bałtykiem niekoniecznie może okazać się zdrowa.
No nie, to akurat na szczęście ten poziom zanieczyszczeń w rybkach nadbałtyckich jest na tyle niski, że jest bezpieczny, bo tu jest wiele badań prowadzonych i tutaj faktycznie możemy być o to bezpieczni. Jednakże co chciałam powiedzieć, jeżeli właśnie te glony zabieramy z tych plaż, to powodujemy, że mniejszy ładunek tych toksycznych substancji trafia do wody i do organizmów, które żyją w Zatoce Gdańskiej. Oczywiście takie zabieranie glonów to też nie może być w 100%, że zbierzemy wszystkie glony, bo pamiętajmy, że te glony, martwe glony, które zbierają się na plaży, to są, stanowią też pokarm dla innych organizmów, jak również też są środowiskiem życia różnych gatunków, więc nie możemy w 100% zabrać tych makroglonów, ale częściowo możemy je faktycznie wybierać. I w ten sposób przyłączymy się jakby do filtracji, do oczyszczania właśnie Zatoki Gdańskiej.
Czyli te glony, które pojawiają się na naszych plażach, to jeżeli wierzyć w to, co pani mówi, to rzeczywiście jest efekt chyba tak naprawdę tych wieloletnich działań, chociażby tego, że znacząco ograniczono ilość zanieczyszczeń, które czy rzekami, czy bezpośrednio zrzucane były najczęściej do Zatoki Gdańskiej, chociażby z zakładów przemysłowych. Czyli to jest efekt wieloletnich działań prośrodowiskowych, choć może nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że to właśnie w ten sposób działa.
Tak, kiedyś właśnie po II wojnie światowej uważano, że metale ciężkie są ciężkie i nie trzeba oczyszczać, zwłaszcza tych ścieków przemysłowych, bo to było główne źródło zanieczyszczeń, że nie trzeba ich oczyszczać, ponieważ metale ciężkie
upadną na dno.
Do dna i tam będą po prostu składowane, tam pozostaną. Oczywiście to okazało się nieprawdą, bo zanim w ogóle dotrą rzekami do morza, to już wyrządziło dużo strat w środowisku. No i niestety okazało się, że one tam nie, w tych osadach, jak już dotrą do osadów, to też nie pozostają na zawsze, a jednak z powrotem są włączane właśnie do obiegu, do łańcucha pokarmowego, do sieci troficznej.
Mówiła pani o zanieczyszczeniach w Bałtyku, to poruszmy jeszcze temat broni chemicznej, która została w Bałtyku po prostu porzucona. Tak. Mówi się, że od 40 do nawet 100 tysięcy ton różnego rodzaju bomb, beczek, min naładowanych chemikaliami zostało porzucone przez Związek Radziecki po II wojnie światowej. Czy to rzeczywiście jest coraz bardziej palący problem, bo mam wrażenie, że w społeczności chociażby krajów na północy, Szwecja, Finlandia, Norwegia, jest znacznie większa świadomość zagrożenia związanego właśnie z tymi beczkami, których nie widać, a troszeczkę po polsku chyba myśląc, jak czegoś nie widać, to nie ma problemu.
Czego oko nie widzi, tego sercu nie żal. Znaczy tak, oszacowano ostatnio, że beczki, w których właśnie była składowana ta broń chemiczna, to już przerdzewiały i te chemikalia przedostały się do Bałtyku.
Jedna beczka może skazić nawet obszar w około 100 metrów kwadratowych. Skazić znaczy zabić wszystko, co żyje na dnie morskim. Znaczy, tak czytałem.
Na szczęście ten wyciek jakby z tych właśnie pojemników też nie jest taki gwałtowny, tylko ta korozja też zachodzi stopniowo, więc ten rejon, obszar tak stopniowo jakby jest skażany. Tak, ale te duże beczki już się szacuje, że zostały skorodowane i te zanieczyszczenie, te chemikalie zostały uwolnione do środowiska. W tej chwili korodują bomby. To się szacuje, że do 30 roku właśnie będzie zachodziła ta korozja bomb, a bodajże do 100 roku będzie zachodziła korozja dużych pocisków artyleryjskich. To jest związane ze ścianką tych osłon amunicji.
Oczywiście, musi, ale jak przerdzewieje, to wtedy co? No, to znaczy mówimy ciągle o tym, że przydałoby się to z dna morskiego usunąć, że trzeba wymyślić jakiś sposób neutralizacji tego zagrożenia, zanim będzie za późno. Lepiej zapobiegać niż leczyć, a w przypadku środowiska i w przypadku ilości zatopionej amunicji wydaje się, że nie można dopuścić do tego, żeby to mleko już się rozlało.
Znaczy, to jest bardzo faktycznie zarówno i pilący problem, ale i poważny, ponieważ nie są do końca jeszcze opracowane metody wybierania jakby tej amunicji czy utylizacji, jeżeli chodzi o środowisko Bałtyku. Są faktycznie metody utylizacji, ale prowadzone w innych akwenach, o innym zasoleniu, innym ciśnieniu, innej głębokości, innej temperaturze. A te wszystkie czynniki właśnie mają wpływ na i tempo korozji, i na tempo, na przebieg właśnie reakcji chemicznych, które tam zachodzą. Bardzo niebezpieczne byłoby takie podrywanie właśnie tej amunicji, jeżeli ona już jest częściowo skorodowana, więc podniesienie tego mogłoby spowodować, że właśnie w krótkim czasie te zanieczyszczenia będą rozproszone.
Japończycy opracowali metodę podwodnej neutralizacji na miejscu bez wyciągania.
Tak, tak. Ale to, tak jak mówię, nie są opracowane na warunki polskiego Bałtyku. Nie polskiego, ale generalnie Bałtyku. Tak,
oczywiście,
tak. Bałtyk
ale
nie jest tylko polski.
Oczywiście, ale trzeba chyba coś robić. Czy pani ma wiedzę na temat tego, czy w tym temacie coś się dzieje takiego już zmierzającego rzeczywiście do działań realnych?
Przede wszystkim problem też polega na tym, że dokładnie nie znamy lokalizacji wszystkich tych miejsc zrzutu. Wiemy mniej więcej, że jest głębia tam Borcholmska, głębia Gotlandzka, że częściowo też są znajdowane przecież te bomby czy ślady właśnie amunicji chemicznej na głębi gdańskiej. Jednakże największy problem to jest po prostu znalezienie, dokładnie zlokalizowanie tych miejsc i monitorowanie, kontrolowanie, czy zachodzi tam wyciek. Bardzo byłoby niekorzystne, niewskazane, jeżeli w tych rejonach byłoby poruszane dno, czy to właśnie budowa far wiatrowych, czy jakiegoś, nie wiem, gazociągu, czy jakiekolwiek ingerencja w to dno, czy dragowanie, bo takie właśnie poruszenie tej amunicji mogłoby prowadzić do rozlania się tych chemikaliów. Więc przede wszystkim należy jak najwięcej poczynić badań w kierunku dokładnej lokalizacji, oszacowania, określenia, opisania tych miejsc zrzutu.
No właśnie, tylko że to może być chyba bardzo trudne, bo jak donoszą źródła historyczne, Rosjanie, którzy odpowiedzialni byli za Związek Radziecki wówczas, który odpowiedzialny był za neutralizację tej broni, no z powodów czysto pragmatycznych, to znaczy oszczędzając pieniądze na paliwo do statków, nie kwapił się do tego, żeby zawozić tą broń tam, gdzie powinien, czyli właśnie w te najgłębsze rejony Bałtyku, tylko po prostu spychano z pokładu te beczki. No i są takie relacje, które mówią o tym, że na przykład skrzynie z amunicją chemiczną dryfowały na wodzie tak długo, dopóki drewno nie zbutwiało, no i naturalnie potem nie zatonęły. A to oznacza, że możemy chyba palcem po mapie Bałtyku sobie pociągnąć, wybrać miejsce i być może tam właśnie będą leżały beczki.
To znaczy, jeżeli chodzi o te skrzynie drewniane, to one oczywiście już, te co miały wydryfować, to już się pojawiły na brzegu.
Oczywiście.
Tak, tak.
Ale ich zawartość opadła na dno.
Tak, opadła na dno. Do końca nie są te zmiany, te miejsca nie są dokładnie znane. Tak, to jest prawda. Generalnie w ogóle ta amunicja miała być zrzucona na głębie gotlańskie, bo jest dużo głębsza jednak. Z powodów ekonomicznych wybrano głębię borcholską, która jest po prostu bliżej brzegu, bliżej lądu. Mniej paliwa, mniej kosztowny po prostu transport jest w rejon głębi borcholmskiej. Jednak nawet faktycznie są doniesienia, co prawda ustne, ale są na to dowody, że tak było, że też w trakcie właśnie tych rejsów, tych tras do tej głębi borcholmskiej też zrzucano właśnie tą broń chemiczną po prostu po drodze, żeby pozbyć się jak najszybciej tego pilącego problemu.
Czyli z jednej strony mamy dobre informacje o tym, że Bałtyk się czyści, z drugiej strony mamy gorsze troszeczkę informacje o tym,
że
może być gorzej. Kończąc, bo kończy nam się już czas, pani zdaniem jest możliwość taka, że rzeczywiście na Bałtyku wystąpi jakiegoś rodzaju katastrofa ekologiczna związana właśnie z tą porzuconą bronią chemiczną?
Jeżeli nie będzie jakiejś ingerencji człowieka właśnie, chociaż podczas jakichś naruszania dna, mam tu na myśli właśnie chociażby budowanie farm wiatrowych czy jakiegoś gazociągu, to myślę, że nie dojdzie do katastrofy na dużą skalę. Aczkolwiek to oczywiście powinno być monitorowane, kontrolowane, powinno być pod kontrolą.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę. Doktor habilitowana Magdalena Bełdowska była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.